Mamy środę, minęła godzina 20, jak co tydzień o tej porze zapraszam na program Z rodziną mi do twarzy. Ewa Szyndler, dobry wieczór. A dzisiaj, proszę Państwa, moimi Państwa gośćmi są Ksymona Klemińska, trener komunikacji. Witam Cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Jest z nami także psycholog Wacław Mitoraj.
Dobry witam Cię.
Katarzyna Miążek.
Dobry wieczór.
I Joanna i Andrzej Żelowscy. Witam Was serdecznie.
Dobry wieczór.
I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się kłócić. W ogóle o kłótniach. Kłótniach w rodzinie, ponieważ to jest program rodzinny, więc te kłótnie rodzinne będą dzisiaj wysuwały się na plan pierwszy. Czym jest kłótnia? Czy jest czymś negatywnym, czy pozytywnym? O tym dzisiaj do 21.30. No i moi drodzy, no pierwsze pytanie. Kłótnia, czyli co? Czy są jakieś definicje? Psychologowie bawią się w definicje? Czym jest kłótnia?
Komunikacji bawią się w definicje?
Ale najpierw psychologów by było.
Kłótnia to jest próba porozumiewania się w ważnych sprawach, prawda? Porozumiewania się, ale też wyrażania swoich emocji, prezentowania stanowiska w sposób zdecydowany. Tak by można to było najprościej opisać. Ale wiemy również, psycholodzy, którzy zajmują się przemocą, że kłótnia nie tylko temu służy, czasami kłótnia służy po prostu odreagowaniu napięć, które się w tej osobie, która sobie trudniej, gorzej z napięciami radzi, napięć, które się uzbierały w ciągu dnia z powodu różnych sytuacji, różnych trudności, kumulacji stresów, frustracji, więc kłótnia nie oznacza tylko sposób porozumiewania się. Musimy zwracać na to uwagę, co w tej kłótni się dzieje i czemu ona służy.
Czy kłótnia zakłada przemoc, jakby też z definicji?
No, w moim świecie nie zakłada i też musielibyśmy dodefiniować. Są też sprzeczki, są aż awantury, jest wymiana poglądów, więc musielibyśmy wiedzieć, o czym mówimy na samym początku. A jeżeli chodzi o takie pytanie, jak się kłócić, no to skutecznie, żeby wymienić te poglądy i dowiedzieć się czegoś nowego. Czyli dla mnie kłótnia jest źródłem wiedzy o kimś.
A sprzeczka, awantura również? Czy one służą awantura, czemu innemu?
Awantura to tak, jak słucham pana, to wydaje mi się, że to jest już właśnie takie narzędzie do wentylacji bardziej niż do wymiany. Więc póki chcemy, jesteśmy otwarci i gotowi wymieniać się, to nie wydaje mi się, żeby tam była przemoc z definicji.
A sprzeczka to co, taki letni wietrzyk? Przewietrzający atmosferę?
To pewnie indywidualne jest tak. Mnie to brzmi dobrze. Letni wietrzyk, tak.
O co się kłócimy? Takie najbliżej, takie pierwsze, jakie wam przychodzą do głowy. Jakie dla was są najważniejsze?
Kłócimy się o wszystko i o nic. Najczęściej o nic. O bzdury. My się najczęściej kłócimy o ogród. Czyli na przykład, że kwiatek powinien rosnąć w innym miejscu. Albo dlaczego obciął gałęzi z mojego drzewka, jak ono tak pięknie wyglądało. Albo dlaczego mu wyrwałam rośliny, które on posiał właśnie, a ja uznałam je za chwasty. Czyli bzdury, po prostu bzdury. I myślę, że właśnie kłótnie wynikają z tego, że u nas przynajmniej, że jakiś mamy przestój w rozmowach, w wymianie zdań, narasta lista spraw do załatwienia i wtedy bzdurka powoduje kłótnię.
Czyli co, taki pretekst tylko tak naprawdę?
Ja myślę, że to są różne rzeczy, że to, o czym pani powiedziała, że to trzeba by dodefiniować, co to jest, bo z jednej strony to są takie sprzeczki, o których Asia powiedziała, to ja myślę, że świadczą po prostu o tym, że my się bezpiecznie czujemy ze sobą i potrafimy jasno artykułować, że coś nam przeszkadza i że na przykład skopanie przez żonę grządki, na której posadziłem kwiatki, nie sprawiło mi przyjemności. Więc możemy o tym jasno i wyraźnie mówić, nie obawiając się, że nie wiem, druga strona się obrazi na przykład. No to są często sprzeczki dotyczące na przykład nawigacji w samochodzie. A wyboru trasy dojazdu nad morze. To są takie rzeczy i ja myślę, że to są rzeczy dobre i pozytywne, że potrafimy ze sobą mówić sobie wzajemnie, że coś nam się nie podoba albo mówić sobie nie. A na pewno też są takie sytuacje zupełnie inne, kiedy jest jakiś problem, realny problem, który tam między nami narasta i przez dłuższy czas nie rozmawiamy o tym, bo no to burzyłoby nam nasz komfort i nie chcemy o tym rozmawiać, no a potem jakaś iskra powoduje, że przelała się tama, no i omijane szerokim łukiem do tej pory problemy się wylewają. No i to jest drugi rodzaj kłótni. Też uważam, że dobry, no bo najgorzej jest wtedy, kiedy to nawarstwia się i zbiera długo, bo im dłużej o tym nie mówimy, no to tym gorzej potem.
Czyli tak, słuchajcie, podsumowując, jakby, no co musimy mieć, żeby zostały spełnione te warunki kłótni, tak? No czy jakaś odmienność poglądów, tak? Czy to jest taka podstawa?
Myślę, że najważniejszą sprawą w tym wszystkim jest mieć świadomość tego, że rodzina jest takim obszarem w naszym życiu, w którym my realizujemy właściwie wszystkie najistotniejsze potrzeby. Cała słynna piramida Maslowa jest realizowana przede wszystkim w domu. Rzadko wychodzimy poza rodzinę, żeby realizować inne potrzeby. To rodzina jest tym takim bezpiecznym terenem, w którym możemy o swoich potrzebach mówić i oczekujemy jakiejś wzajemności, współpracujemy ze sobą w tej realizacji potrzeb. Ale to, że wszystko to się odbywa na różnym terenie i wiadomo, że nie jest tak, że każdy z nas będzie akurat w jednym momencie potrzebował tego samego, jest po prostu źródłem konfliktu. Konflikt, który sam w sobie nie oznacza kłótni, on po prostu oznacza różnicę potrzeb, różnicę dążeń, różnicę celów, jakie różni członkowie rodziny mają w tym momencie. Więc to jest w tym najistotniejsze. W momencie, kiedy pojawia się konflikt, mamy możliwość albo mówić na temat tego konfliktu, czyli mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach i próbować szukać rozwiązań, a możemy nie mówić na ten temat, unikać konfrontacji, takiego jasnego komunikowania i wtedy szykujemy sobie tą puszkę Pandory.
Czyli
właśnie.
Dwie rzeczy jakby, bo czy jeśli dobrze rozumiem, to nie idzie tu o odmienność poglądów, tylko nie. O niezaspokojone potrzeby,
oczywiście.
Które się
czasami,
gdzieś mieją, tylko...
Czasami to się jakoś wyraża odmiennymi poglądami. My rzadko się porozumiewamy wprost, często używamy metafor, często szukamy argumentów w różnych dziedzinach życia, które niekoniecznie są najistotniejsze z punktu widzenia tych potrzeb, które odczuwamy. I tak jak u Państwa zapisałem sobie, ogród jest bezpiecznym terenem, w którym możecie się pokłócić. Czy rzeczywiście jest taki istotny, że tam wyrażacie swoje poglądy? Ale tak jak pan powiedział, w innych sprawach częściej powstrzymujecie się przed takim wyrażaniem wprost. Czyli ogród jest bezpiecznym terenem, w którym możecie odwentylować swoje napięcia.
To, o czym mówisz, no to by zakładało, że... Powinniśmy mieć świadomość tego, co się z nami dzieje tak naprawdę, że to nie chodzi o odmienność poglądów, postawione nie tutaj rzeczy, czy nie tak zasianą trawę, ale o jakieś potrzeby, to raz. No dwa, co zrobić z emocjami w takiej sytuacji, tak?
No właśnie, chować do kieszeni.
Chowamy emocje do kieszeni, czy nic dobrego z tego nie wynika?
No tutaj trochę w różnych kontekstach, ale pojawiło się słowo świadomość, więc myślę, że tutaj ani wentylacja, ani upychanie nie jest jakimś dobrymi sposobami, ale takie świadome przetrawianie, jakby znajomość siebie, tak, żebym ja wiedziała, o jakie potrzeby mi chodzi i też zaczęła tą komunikację w taki otwarty sposób, mówiąc o sobie, a nie o partnerze na przykład.
Wracam do tego pytania, o co się kłócimy, bo jakby ta definicja, będziemy tutaj prawdopodobnie dodawać różne takie cechy charakterystyczne kłótni, o co się kłócimy. Rzecz idzie o te bzdury, o których mówicie.
Ja myślę,
jakieś punkty zapalne.
Ja myślę, że często rzeczywiście bzdury są jakimś pretekstem dla wyładowania emocji i wydaje mi się, jak obserwuję moje życie z moim mężem, to rzeczywiście... Chyba zmęczenie i jakaś frustracja jest tą, że tak powiem, nadrzędną przyczyną, że my się kłócimy, bo rzeczywiście kiedy jest tego relaksu więcej i trochę więcej czasu dla siebie, to tak naprawdę te kłótnie są tak jakby mniej nam potrzebne, żeby wypuścić z siebie te emocje. I tak naprawdę rzeczywiście najczęściej chyba kłócimy się z tego powodu, że jesteśmy zmęczeni. Bo kiedy jesteśmy troszeczkę bardziej wypoczęci, mamy siłę na to i po prostu o tym rozmawiamy. Kiedy jesteśmy zmęczeni, nie mamy nerwów, żeby po prostu to ogarnąć, przedstawić sobie jakieś potrzeby czy oczekiwania, usiąść czy się pośmiać z tego, bo tak jest też czasami najłatwiej, tylko po prostu jest łubudu i wojenka.
Kłótnia jest trochę taką drogą na skróty?
W tym przypadku to kłótnia jest takim sygnałem, trzymaj się ode mnie z daleka, nie będę z tobą rozmawiać. W tej chwili jestem zmęczona, nie jestem dysponowana, tak? Czy nie jestem dysponowany, tak? Można by wtedy powiedzieć, źle się czuję, odczekajmy z tym trudnym tematem. Tak? Można by w taki sposób.
Tak, tak.
Ale dokładnie o to chodzi.
Tak, tak.
Ale właśnie idziemy na skróty, tak jak mówiłaś.
I czy tego się można nauczyć, takiego odczytywania takich no de facto ukrytych komunikatów tutaj, w takich kłótniach, sprzeczkach?
Odczytywania. No zapewne, ale zaczęłabym od siebie, znaczy, bo to odczytywanie zakłada, że mam odczytywać partnera, a wydaje mi się, że jakąś podstawą to jest jednak znajomość samego siebie i odczytywanie swoich sygnałów.
Czyli co, jestem w kłótliwym nastroju, tak? I,
No i tak jak właśnie było powiedziane przed chwilą, i kochanie, w tej chwili to nie będzie dobra rozmowa, czy możemy to przełożyć, aż odpocznę, wyśpię się, napiję kawę, czegokolwiek.
Czyli jakby nauczenie się odczytywania siebie też by mogło polegać na takim ucięciu i odsunięciu.
Niekoniecznie
w czasie, tak?
Ucięciu, tylko też sobie wyobrażam przeniesieniu, ale też to może być początek rozmowy, tak? Takie też niejako uprzedzenie. W tej chwili jestem w złym nastroju i to może nie skończyć się dobrze, co ty na to. Tak?
Ty zawsze jesteś w złym nastroju.
No i tutaj, jeżeli mam potencjał swój i zasób taki, żeby usłyszeć tą osobę, która do mnie, ty zawsze jesteś w złym nastroju, mówi, to mogłabym, czyli masz takie poczucie, słyszę, że masz takie poczucie, że nie mamy okazji do rozmowy, do nawiązania dialogu, tak, że nie, chciałbyś ze mną rozmawiać, a nie masz kiedy.
Czyli dwie umiejętności, tak? Zaczynamy od siebie, od takiej samoświadomości, rozpoznawania swoich sygnałów, ale też reagując na to, co mówią nasi ukochani, też musimy rozumieć, doszukać się jakiejś głębszej...
Chodzimy na dwóch nogach. Tak?
Bardziej ludzkiej intencji w tym, że szczerzą kły.
Ja pracuję w zawodzie, w którym trzy nogi są potrzebne do utrzymywania sprzętu i myślę, że jest jeszcze jedna rzecz w tym, o czym mówimy, bo to jest tak, że wyczuwam siebie, jest też to, o czym ty mówisz, a jeszcze trzecia rzecz może być też taka, że rzeczywiście to rozpoznanie daje mi taką świadomość, że po raz kolejny ta osoba stawia mnie w takiej sytuacji, która mi też nie odpowiada. I to, i to też może być krzywdzące i nie do końca też może rozwiązywać sytuację, prawda? Że to może nie będzie otwarcie na jakąś następną rozmowę, tylko po raz kolejny uświadamia nam coś, że jest jakiś konflikt, jest jakiś problem, który ciężko rozwiązać, dlatego że na przykład osoba, z którą próbujemy się dogadać, będzie dążyła do tego, żeby i tak zawsze nam pokazać, czy będziemy spokojni, czy nie, że ona chciałaby mieć rację, że jest jakiś taki na przykład gen dominacji, prawda? Czasami to też występuje.
To,
niezależnie
mówicie,
od mojego poczucia tego, czy ja rozpoznaję swoje emocje, tak? To jest jeszcze ten czynnik z drugiej strony, który nie zawsze podlega mojej akceptacji, albo jest dla mnie zrozumiały, prawda? Bo czasami to jest czytelne, a czasami jest czytelne, ale...
Ja doskonale wiem, o czym ty mówisz, bo ja mam gen dominacji.
I zawsze mówisz rację.
Znaczy, nawet jak nie mam racji, nawet jak już wiem, że bardzo nabroiłam i że pokłóciliśmy się strasznie i że powinnam ich przeprosić, to mój mąż przychodzi pierwszy. I on wie o tym, że ja jestem tak zapiekła w sobie, że ja pewnie bym do niego się nie odezwała. Byłyby ciche dni, a tak to dzięki miłości mojego męża nie mamy ich, bo on przychodzi i nie mówi przepraszam, jak ja jestem winna, ale dąży do tego, żebyśmy się pojednali.
Gen dominacji może funkcjonować w rodzinie tylko w takiej sytuacji, w której ktoś w rodzinie ma gen zjednywania.
Bo inaczej rodzina nie przetrwa zwyczajnie.
Inaczej nie przetrwa.
Andrzej, czy masz gen zjednywania?
No, okazuje się, że tak. Ale pytałaś o te powody do kłótni. No, to ja myślałem o tym i tutaj dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Pierwsze to jest nieporozumienie albo złe odczytywanie sygnałów. No, to już tak jak taki doświadczony, wiesz, małżonek, ale bardziej może ojciec. Czyli takie sytuacje, kiedy nam się wydaje, że ta druga strona coś zrobiła, albo czegoś nie zrobiła, albo coś myśli o nas złego i czasami te nasze przemyślenia są zupełnie fałszywe. No to wielokrotnie tak przerabialiśmy takie sytuacje, żebyśmy się nie kłócili o realne zdarzenia, tylko o nasze wyobrażenia o pewnych zdarzeniach albo sytuacjach. I to z dziećmi często tak też jest. Na przykład dziecko, zanim jeszcze nam przyszło i powiedziało o czymś, to ono się już tak sfrustrowało, że my na to źle zareagujemy, a potem się okazywało, że to zupełnie jakaś błaha sprawa, prawda? Więc taka złe odczytywanie sygnałów albo złe nastawienie się do sytuacji. Albo na przykład coś rozmawialiśmy między sobą i doszło do jakiegoś przejęzyczenia, źle się zrozumieliśmy nawzajem. No i, więc takich zupełnie błahych spraw. No to w tym momencie tak jak się pokłócimy, to jest lepiej, bo okazuje się, że mamy szansę się dogadać, że jednak sprawy mają się inaczej. A drugie pole do kłótni, takich zaognień, to jest takie oczekiwanie, że czy rozczarowanie, że nie jesteśmy tacy sami, czy, że żona nie jest taka jak ja, że robi coś w taki sposób, który mnie strasznie irytuje, bo ja bym to zrobił inaczej. Znaczy, no jak można rozgrzebać na przykład, nie, 5 rzeczy i każdą zrobić w 50% i robić 6%.
Ale no ja nie wiem, czy brakuje ci tego, Asiu, bo mnie na przykład w ogóle nie brakuje tego, żeby mój mąż był taki sam jak ja, a bardzo często z jego ust też słyszę komunikat, a nie chciałabyś tego zrobić tak? A nie chciałaś tego zrobić w ten sposób? I ja mówię, no nie, widzisz, zrobiłam nie tylko, to tak, nie bo tylko. Nie chciałam zrobić tego w inny sposób. Po prostu...
Oni są po prostu inni.
Mnie to nie przeszkadza właśnie, że jest
przykład. Wyplewiłam przepięknie kwiaty. Obsypałam je korą. Ścięłam trawę tam, gdzie kosiarka nie sięgnęła. I nie zdążyłam tej trawy zebrać. Przed mąż i co? Zauważył tylko tą niezebraną trawę, bo on by tego tak nie zostawił. A ja po prostu zrobię to jutro. No co? No nie zdążyłam. Mam coś ważniejszego teraz niż zebranie trawki, która sobie do jutra podeschnie i się ją bez problemu. I dla niego to już była po prostu rosło do rangi problemu. No. Tak?
Także że takie uświadomienie sobie, że właśnie na przykład coś takiego nie wynika ze złej woli mojej kochanej małżonki, tylko z tego powodu, że ona jest tak skonstruowana, ma inaczej to robi i akceptacja, że tak no jest,
tak,
to pomaga.
Ale ta refleksja, jak się domyślam, nie przychodzi przed, tylko po.
Tak, ale już wiesz, po 21 latach małżeństwa już jest łatwiej.
Jest łatwiej o wytrenowanie. Ksymena, to wiem, co myślisz. To zakładanie, że my wiemy, mamy gotową koncepcję na to, co myśli, czuje ta druga strona. To jest chyba taka, no jedna, może nie największa, no ale jedna z takich pierwszych chyba pułapek, w które wpadamy w takich relacjach.
Tak, tutaj w tej metodzie, którą lubię, porozumienie bez przemocy, to właśnie ciekawość jest takim hasłem, od którego wychodzimy, żeby być ciekawym drugiej osoby i nie zakładać tutaj, że wiem, co myślisz. Ale też tutaj ten wątek się zaczął pojawiać, że my chcemy, żebyśmy byli tacy sami i tak, nie wiem, czy to będzie przewrotne, ale to tak czasem mówimy o tych kłótniach, że to jest takie złe i tutaj też tak, żeby unikać. Ale tak sobie myślę, że w tym takim codziennym życiu, kiedy rzeczy działają, mamy takie złudne, iluzoryczne przeświadczenie, że, no, że mamy tak samo. Przecież nic się nie dzieje, rzeczy się dzieją, działają, lecimy. I zakładam, że mój mąż też lubi, nie wiem, wyrywać chwasty.
Nagle tak samo szybko zbierze trawę jak ja. Albo
i dzięki
ją
tej kłótni, tak, ona jest takim ratunkiem, żeby urealnić nas, że jednak mamy inaczej i że możemy się uzupełniać i uzyskać jakiś efekt synergii na końcu, a nie być takim nie chórem, tylko tak śpiewać na jednej nucie zamiast w wielu tonacjach, głosach.
Słuchajcie, to skąd bierze nam się takie przekonanie, że nasze jest dobre i że wszyscy dookoła powinni tak mieć?
To jedna sprawa to jest ja i moja rodzina. Ja, moja rodzina, moja żona, mój mąż, moje dzieci. To jest przy takim podchodzeniu to jest na pewno pozytywne. Chcemy, żeby było dobrze, ale zaczynamy, przestajemy zauważać, że istnieją jakieś granice. Właśnie, że my jesteśmy razem, ale też w tym jest, że jesteśmy razem, jesteśmy osobno, że są granice między nami, że jesteśmy różni, że mamy prawo mieć różne sposoby patrzenia na te same wydarzenia, różne potrzeby. No i cała sztuka chyba że polega na tym, żeby sobie przypominać, że istnieje granica, że nie jesteśmy jednym organizmem, a może jesteśmy jednym organizmem, ale jednocześnie każdy z nas jest osobny.
I te różnice też widzieć jako wzbogacenie. Tak.
No ale teraz pytanie, bo przecież Andrzej wiedział, no Asia nie zaczęła robić 5 rzeczy na raz i jeszcze 6 przy okazji ileś tam lat po ślubie. Pewnie zawsze miałaś taką cechę. No to co się dzieje, że gdzieś te cechy naszych bliskich, które kiedyś były takie do przyjęcia, nawet były atrakcyjne, bo taka, prawda, ileś tam rzeczy na raz ogarnia. W którymś momencie stają się tak irytujące, że stają się powodem do kłótni.
Zmieniamy się, ciągle się zmieniamy. Nie jesteśmy przecież tacy zupełnie stabilni i niezmienni. Ale chciałem jeszcze pokazać drugi mechanizm takiego reagowania na różnice. Ma jedno z potrzeb, głębokich, ważnych potrzeb, które odczuwamy, jest potrzeba takiej zgodności poznawczej, informacyjnej. Często z tego wynikają problemy. Wchodzimy w jakąś sytuację i w naszej głowie jest dokładny plan tej sytuacji. Wchodzę, tak, do ogródka, i dlaczego trawa tutaj leży. W mojej głowie nie ma takiego w ogóle momentu, żeby trawa leżała w tym miejscu, prawda? I to jest reakcja na to, że mam w głowie jakąś wizję tej sytuacji, wchodzę i postrzegam różnicę. Obecność tej różnicy wywołuje emocje, bo tak nie powinno być. Obraz powinien być spójny tego, co mam w głowie i tego, na co patrzę. I bardzo często reagujemy w ten sposób, jakby nie zastanawiając się, że to, jak my mamy świat poukładany w głowie, niekoniecznie będzie zgodny z tym.
A to większość z nas nosi takie schematy w głowie?
Wszyscy nosimy schematy. Jesteśmy na nie skazani.
To może jedni mniej, jedni więcej.
Dlatego też fantazjujemy na temat tego, co się dzieje w innych ludziach, jakie są ich intencje. Reagujemy jakimiś schematami. O tym też musimy pamiętać.
Właśnie, o tych fantazjach. Często się, wiem to po sobie, wiem to z rozmów z koleżankami, że kobiety fantazjują, że w dzień imienin to mąż wstanie, poda śniadanie do łóżka, krosanta kupi, kwiatki przyniesie, a tu mąż wychodząc do pracy w drzwiach powie: kochanie, wszystkiego najlepszego, spotkamy się po południu.
A byłbym zapomniał.
No i rozczarowanie.
To i tak jest ta bardziej optymistyczna wersja, że w ogóle pamiętał przed wyjściem do pracy.
I właśnie dlatego ja mówię o tym, bo też trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, tak? Że jeżeli masz takie faktycznie oczekiwania od męża, to rozmawiaj z nim o tym miesiąc przed imieninami. Sugeruj może, o, jakbyś się ucieszyła, jakby raz w roku to śniadanie ci zrobił, jak zdąży. Albo chociażby ten chleb świeży pojechał, żebyś ty nie musiała potem jechać. I im więcej będziemy ze sobą rozmawiać właśnie i mówić o swoich potrzebach, to będzie potem mniej problemów i mniej powodów do kłótni albo do obrażania się o takie rzeczy.
Słuchajcie, a co robimy, kiedy się kłócimy? Ja nie wiem, czy można mówić o takich podstawowych błędach przy kłótni, takich komunikacyjnych.
No tutaj klasyka jest, tak, czyli boty zawsze i tak dalej, więc to pewnie już i tak wszyscy wiemy, nie wiem, czy to warto podkreślać.
Warto, no, myślę.
Być może. Mówimy o sobie,
wiemy i stosujemy.
Nie, o drugiej. Zdarza nam się.
Ale to usłyszmy, że to wcale nie jest w porządku.
No odnośmy się do faktów, nie do osób. Unikajmy słów zawsze.
Tak, bo ty nigdy.
Takie klasyki nie przychodzą mi do głowy w tej chwili więcej.
No to
klasyków.
Mamy takie pokusy, prawda? Takie mamy pokusy, no. żeby w takiej sytuacji jakby pokazać, że jesteśmy trochę lepsi, że my byśmy nie robili takich rzeczy.
Ja myślę, że troszeczkę to też wynika z wychowania, bo nasi rodzice jeszcze chyba też nie mieli takiej świadomości, że tak się nie powinno mówić i tak się nagminnie mówiło, po prostu nikt o tym też głośno nie mówił, takich porad, nauk nie było jak w tej chwili, rzeczywiście jak ktoś chce, to może się nauczyć tej asertywności, takich podstawowych zasad tego, jak mówić i nie krzywdzić, jak mówić i starać się dogadać, a nie komuś dokopać słownie, prawda? Także to myślę, że to są też takie schematy, które wnosimy w nasze życie, z naszych domów, a wiadomo, kiedy te emocje troszeczkę rosną, to wtedy wpada się w takie schematy. Po prostu siłą rzeczy to, czego byliśmy nauczeni w domu, pierwsze wyskakuje jak diabeł z pudełka i gdzieś później czasami przychodzi może i ta refleksja, ale słowo się rzekło.
Tak to jest, że pod wpływem emocji wpadamy w takie kolejne utarte? Czy chcemy,
tak,
czy
tak,
nie chcemy?
Mój mąż czasami do mnie mówi: Krysiu. Ja wiem wtedy, że on ma na myśli moją mamę.
Ale to już ostro musi być.
Tak, mówi: o, Krysia przyszła.
No trochę jest tego, co wyciągamy z rodzin, w jaki sposób sami byliśmy traktowani, ale też musimy pamiętać, że my byliśmy kiedyś dziećmi i że jako dorośli ciągle mamy w sobie ten pierwiastek dziecięcy. A co to oznacza? No jak sobie przypomnimy, w jaki sposób zachowywaliśmy się jak dzieci. Nie potrafiliśmy, nie byliśmy cierpliwi, nie potrafiliśmy czekać na różne sprawy. Emocje, które się w nas rodziły, powodowały, że musiało się wszystko zdarzyć natychmiast, niezwłocznie. Nasze potrzeby były na pierwszym planie. Stopniowo uczyliśmy się tej takiej umiejętności odraczania, umiejętności zasługiwania na te różne
dobre. I kiedy przychodzą emocje, zapominamy o tych umiejętnościach.
A wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy w przewlekłym stresie, kiedy zdarzyły się jakieś trudne sytuacje w naszym życiu, wtedy jesteśmy dużo słabsi. To wszystko, czego uczyliśmy się przez całe lata, tych różnych sprawności, w takich sytuacjach zawodzi. Gdzieś odchodzi na bok, uruchamiają się emocje, a emocje takie, których nie jesteśmy w stanie z tego osłabienia intelektualnego skontrolować i odroczyć i zamienić na jakiś prosty, przyjazny komunikat, te emocje nas pchają do impulsywnych reakcji, właśnie takich dziecięcych. Natupać nóżką, pokazać zęby, nakrzyczeć.
I wystraszyć.
Zapłakać, zaszlochać i wylać wszystkie swoje żale. No tak emocje nas do tego prowadzą właśnie wtedy, kiedy jesteśmy słabsi.
Myślę, że w dalszej części programu porozmawiamy, kiedy będziemy rozmawiali o kłótniach między rodzicami a dziećmi, tak? Bo już mówiłaś, Kasia, że mamy pewne rzeczy, po prostu wynosimy z domu, pewne sposoby reakcji. Potem my jako rodzice mamy możliwość pokazywania swoim dzieciom, tak? Jak się też kłóci, jak się radzi z emocjami i tak dalej. Ale słuchajcie, kiedy kłócą się dwie dorosłe osoby, to one mają w jakiś sposób równe szanse, żeby sobie, no żeby wyjść jakąś obronną ręką z takiej kłótni.
No są takie czynniki, które przeszkadzają w konstruktywnym kłóceniu się. Przeszkadzają w określeniu problemu, jaki jest do rozwiązania i szukaniu konstruktywnych rozwiązań.
No bo to też wszystko chyba zależy od charakteru, od temperamentu.
No nie tylko. Od struktury rodziny również. Jeżeli w rodzinie istnieje jakaś zależność, którą jeden z członków rodziny wykorzystuje, to trudno będzie o porozumienie. Jakby porozumienie można uzyskać wtedy, kiedy zakłada się równość osób, które wyrażają swoje oczekiwania, pragnienia i zadowolenie bądź niezadowolenie. Wtedy można próbować się porozumieć. To daje dobre możliwości. Jeżeli któraś z osób tych kłócących się jest właśnie w tym słabszym stanie, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli trudniej jest jej skontrolować swoje emocjonalne zachowania, no to też nie będzie dochodziło do porozumienia. To nie jest ten moment, w którym można byłoby konstruktywnie rozmawiać. Trzeba odczekać. Oczywiście takie osłabienie może też wynikać ze stanów chorobowych, prawda? Choroby, które w jakiś sposób uderzają w ten centralny układ nerwowy, w jego sprawność naszego kontrolera intelektualnego, czyli kory mózgowej, również będą przeszkadzały w porozumieniu.
A ja się jeszcze zastanawiam nad takim elementem manipulacji w kłótni, bo zakładając, że jedna osoba jest bardziej świadoma, trochę poczytała, trochę wie, trochę porozmawiała, czy często się zdarza, że w kłótniach też dochodzi do takiej manipulacji?
Ale też jeszcze to chyba jest pytanie, które odpowiada moim myślom w tej chwili, bo zaczęłam zastanawiać się, co to jest w ogóle porozumienie, że w momencie, kiedy założyłam sobie, że porozumiem, znaczy doszliśmy do porozumienia, czyli ja postawiłam na swoim, to rzeczywiście, i to było moim celem, to rzeczywiście te wszystkie takie, nazwijmy to, psychologiczne umiejętności czy komunikacyjne umiejętności mogą być narzędziem manipulacji, jak wszystko, tak? No to klasyka z nożem, to może służyć do krojenia chleba i też do zranienia kogoś. No to zależy od intencji, tak? Czyli następnej bazy, ciekawość i intencja. Mhm. Czy chcę uwzględniać tą osobę?
Czyli czy przyjmuję, że jesteśmy równi i mamy prawo do wyrażania siebie? Do tego to
tak,
się
i że nasze perspektywy sprowadza. Mogą się różnić, ale są równorzędne, chociaż odmienne. Tak.
Ja jestem ważny, ale ty też jesteś ważna.
Zrobimy teraz krótką przerwę, a po niej wrócimy do naszej rozmowy. Sięgniemy troszkę głębiej, bo nie kłócimy się tylko między sobą, prawda? Małżonkowie, między sobą, partnerzy, tylko też kłócimy się z dziećmi, kłócimy się z bliższą, z dalszą rodziną. Za chwileczkę przyjrzymy się temu, jak te kłótnie w takich konfiguracjach wyglądają. Bądźcie Państwo z nami, zaraz wracamy do naszej rozmowy.